Kontynuujemy rozważanie Księgi Dziejów Apostolskich. Skończyliśmy drugi rozdział. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali trzeci rozdział i pierwsze cztery wersety czwartego rozdziału. Są ciekawe rzeczy. Słuchajcie, ciekawe rzeczy. Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział do czwartego rozdziału, czwartego wersetu. Jednego razu. W porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15:00. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił: spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. Rozpoznali też, że to ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siadał przy bramie pięknej świątyni. Byli więc tym bardziej zdumieni i zachwyceni tym, co go spotkało. A gdy on tak trzymał się Piotra i Jana, cały zdumiony lud zbiegł się do nich do portyku zwanego Salomonowym. Gdy Piotr to zobaczył, odezwał się do ludu: Izraelici, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego nam się tak przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, obdarzył chwałą swego sługę Jezusa, właśnie tego, którego wy wydaliście i którego zaparliście się przed Piłatem. Piłat uznał, że należy go uwolnić. Wy tymczasem zaparliście się świętego i sprawiedliwego i wyprosiliście sobie ułaskawienie mordercy. W ten sposób zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, a wiara przez Niego wzbudzona dała Mu to pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać. Lecz teraz wiem, bracia, że zrobiliście to nieświadomi rzeczy. Wasi przełożeni podobnie. Bóg natomiast wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, mianowicie, że Jego Chrystus będzie cierpiał. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy, aby za sprawą Pana nastał czas wytchnienia oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej Chrystusa Jezusa. Musi On pozostać w niebie do czasu odnowy wszystkiego. Bóg mówił o tym dniu, o tym od wieków przez usta swoich świętych proroków. Mojżesz bowiem powiedział przecież: Pan wasz Bóg wzbudzi wam spośród waszych braci proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Dni te zapowiadali wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno, począwszy od Samuela. Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami. Oświadczył on Abrahamowi: w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie rody ziemi. Bóg zatem wzbudził swego sługę przede wszystkim dla was. Posłał go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnej niegodziwości. Gdy oni przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze. Byli oburzeni, że nauczają lud i głoszą, że zmartwychwstanie jest w Jezusie. Schwytali ich zatem i osadzili pod strażą do następnego dnia, ponieważ zbliżał się wieczór. Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli to słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około 5000. To jest Boże Słowo. Od dnia Pięćdziesiątnicy, od momentu zesłania Ducha Świętego oraz od dnia, kiedy nawróciło się około 3000 Żydów i prozelitów, minął już jakiś czas. Wersety z drugiego rozdziału, 42 do 47, pokazują nam, jak funkcjonował zbór w Jerozolimie w bliżej nieokreślonym okresie czasu. Łukasz kilkukrotnie używa podobnych stwierdzeń, żeby pokazać, że jakiś bliżej nieokreślony okres czasu minął. I John Stott w swoim komentarzu do Dziejów Apostolskich datuje, czy podaje na pewne datowanie. Ukrzyżowanie na przykład datuje, ukrzyżowanie Jezusa i dzień Pięćdziesiątnicy Stott datuje na rok 30. Dlaczego tak? No bo ten, który obliczał rok zerowy, się troszeczkę pomylił o kilka lat, w związku z tym, jeżeli Jezus został ukrzyżowany w 33 roku swojego życia, no to te 3 lata się pomylił ten człowiek. W każdym razie Stott datuje ukrzyżowanie Jezusa i też dzień Pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha Świętego na rok 30. A natomiast w rozdziale 7 jest opisane ukamienowanie Szczepana i data tego, znaczy i Stott mu pisze, czy napisał, że miało to miejsce w 32 roku lub w 33, czyli mamy tutaj przedział od Pięćdziesiątnicy do ukamienowania Szczepana około 2-3 lat. W związku z tym te wydarzenia, o których przeczytaliśmy tutaj, miały miejsce, nie wiemy dokładnie kiedy, ale na pewno w przedziale tych 2-3 lat. Być może minęły tygodnie, a być może minęły miesiące od wydarzeń opisanych w 2 rozdziale. Nie jest to dla Łukasza istotne, skoro nie podaje nam dokładnej daty. Tak? Dla niego istotne są pewne wydarzenia, które w tym czasie miały miejsce. I widzimy, że Łukasz napisał o uzdrowieniu. I teraz pytanie, dlaczego, czy co takiego jest ważnego w uzdrowieniu człowieka, który nie mógł chodzić? W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 43 wersecie, Łukasz mówi nam, że przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów. Więc prawdopodobnie działo się wiele różnych uzdrowień, spektakularnych uzdrowień. Dlaczego Łukasz nic nam o tych uzdrowieniach nie mówi, a mówi nam o uzdrowieniu tego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia? Kontekst tej całej sytuacji wskazuje, że to wydarzenie, czyli to uzdrowienie tego człowieka, rozpoczyna pewien okres w życiu zboru w Jerozolimie. To wydarzenie rozpoczyna okres prześladowania zboru jerozolimskiego. To, co miało miejsce tego dnia, doprowadziło do uwięzienia apostołów Piotra i Jana. I w dalszych rozdziałach widzimy, jak te prześladowania przybierają na sile. I kulminacja następuje wraz z ukamienowaniem Szczepana. I sytuacja wierzących w Jerozolimie staje się na tyle trudna, że ci decydują się na opuszczenie Jerozolimy i zamieszkanie na terytorium Judei i Samarii. Czyli zostają rozproszeni. W Jerozolimie pozostają jedynie apostołowie. I w kontekście prześladowania szczególnie wyróżnia się pewien człowiek o imieniu Saul, który tropi chrześcijan i wtrąca ich do więzienia. Więc zbór w Jerozolimie, używając tu języka czy słowa z Biblii, był tępiony. Prześladowanie pojawiło się i ono się zaczyna wzmagać. Zatem jakiś czas po wylaniu Ducha Świętego dochodzi do pewnego incydentu, który rozpoczyna falę prześladowań zboru w Jerozolimie. I dla Łukasza był to bardzo ważny incydent. Dlatego też wydaje się, że postanowił to uwiecznić w swoim dziele. Zatem nieważne, kiedy to się stało, ważne, co się stało tego pewnego dnia, jednego dnia i do czego to doprowadziło. Możemy mniej więcej ustalić, kiedy to miało miejsce, ale dla Łukasza dokładna data nie jest najważniejsza. Raczej Łukasz pokazuje nam, że pewien okres w życiu Kościoła się kończy, a zaczyna się nowy okres i jest to okres prześladowań. I we fragmencie, który przeczytaliśmy, oprócz informacji na temat uwięzienia apostołów, mamy trzy rzeczy. Uzdrowienie, ewangelizację i wzrost liczebny zboru. I na tych trzech rzeczach dzisiaj chciałbym się skupić. Uzdrowienie, ewangelizacja i wzrost liczebny zboru. I pytanie, czego możemy się z tego fragmentu nauczyć odnośnie tych rzeczy? Pierwszy punkt. Cudowny dzień. Cudowny dzień. No cóż to był za dzień w życiu Piotra i Jana? Nic nie zapowiadało takich wspaniałych rzeczy. Dzień rozpoczął się zwyczajnie, jak każdy inny dzień. Ale kiedy o 15 czy przed 15 szli na modlitwę, wszystko się zmieniło, można powiedzieć. Spotkali człowieka, który nie chodził od urodzenia i który zwrócił się do nich o jałmużnę. Piotr nie miał być może pieniędzy, więc uzdrowił tego człowieka. Ten człowiek zaczął chodzić, uzdrowił go w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. I ten człowiek poszedł za nimi do świątyni, być może pierwszy raz w życiu. Ponieważ świątynia była, do świątyni nie mógł wejść człowiek, który był w jakiś sposób okaleczony lub chromy. Więc ten człowiek być może pierwszy raz w swoim życiu wszedł do świątyni. Ten człowiek nie mógł przestać się cieszyć z tego, co Bóg dla niego zrobił. Podskakiwał, chodził wokoło i wielbił Boga. I ten człowiek był rozpoznawany przez ludzi, ponieważ był sadzany przy bramie pięknej już od jakiegoś czasu. I ludzie, ci, którzy byli w świątyni, wiedzieli, że to jest ten człowiek, którego właśnie codziennie tam sadzano i który prosił o wsparcie. Ale teraz ten człowiek chodzi i wielbi Boga, i podskakuje. Więc ewidentnie ten człowiek został uzdrowiony. Ale dlaczego ten człowiek kręci się blisko chrześcijan? Dlaczego ten człowiek kręci się koło Piotra i Jana? Ludzie byli zdumieni tym, co się stało, więc zadawali pytania. Więc przybiegli też do Piotra i Jana. Tłum się zgromadził w portyku Salomonowym, tam się gromadzili chrześcijanie na modlitwę, więc Piotr zaczął wyjaśniać, co się wydarzyło. I tutaj mamy tą ewangelizację i taką ewangelizację to ja rozumiem. Nic nie robisz, a ludzie do ciebie przychodzą i mówią, powiedz nam, co się wydarzyło. Nie robisz żadnego spotkania ewangelizacyjnego, nie wywieszasz żadnych plakatów, nie rozdajesz ulotek, nie robisz ogłoszenia w mediach społecznościowych, a tysiące ludzi do ciebie przychodzi i chce słyszeć, co się wydarzyło. I nie dość tego, ta ewangelizacja jest skuteczna, ponieważ ludzie przyjmują Ewangelię i stają się chrześcijanami i to w ogromnej liczbie. W wersecie w 4 rozdziale, w 4 wersecie czytamy, że liczba samych mężczyzn dochodziła do około 5000, więc z tego możemy wnioskować, że wiele osób uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa. Znowu nie jest istotne, jak duża jest to liczba, trzeba się zadowolić określeniem wielu. Niemniej jednak fakt pozostaje faktem, że ewangelizacja wydaje się, że była wielkim sukcesem. I tutaj dochodzimy do trzeciego elementu, którym jest wzrost liczebny zboru w Jerozolimie. W zasadzie według dzisiejszych standardów chrześcijańskich to mamy do czynienia z pierwszym megakościołem. Tak? Megakościół to taki zbór, który liczy co najmniej kilka tysięcy członków. Więc mamy pierwszy megakościół w Jerozolimie, ale co ważniejsze, to w jakim tempie to się stało? W ciągu mniej niż 2 lat. Tak? Cóż za wspaniałe tempo. Co za wspaniała dynamika rozwoju. Jeżeli samych mężczyzn było około 5000, to ile musiało być tam wiernych, jeśli dodamy kobiety? Więc wspaniały wzrost, wspaniały rozwój. Nic tylko pozazdrościć. Więc naprawdę cudowny dzień, wspaniały dzień. W ciągu jednego dnia wydarzyło się tyle rzeczy. Wspaniałe uzdrowienie, wspaniała ewangelizacja, prawda, tysięcy ludzi, która zakończyła się wielkim sukcesem i wspaniała dynamika rozwoju zboru. Ale tutaj pojawia się problem. Ogromny problem, moim zdaniem. Ten fragment, zamiast być fragmentem, który jest zachętą dla wielu ludzi, dla chrześcijan, często jest źródłem frustracji i zniechęcenia dla pastorów, liderów, dla chrześcijan. Ten fragment czasami prowadzi wierzących właśnie od frustracji do zwątpienia, co w konsekwencji czasem prowadzi do porzucenia służby czy zboru. Ten fragment powinien być zachętą i pociechą dla tych wszystkich, którzy czytają tę księgę. Taka zresztą jest rola Pisma Świętego, aby było ono zachętą, aby było ono pociechą dla nas wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Paweł na przykład napisał o tym w liście do Rzymian 15:4. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali przy nadziei. Więc to, co zostało napisane w Dziejach Apostolskich, to, co Łukasz napisał dla nas, powinno być pouczeniem dla nas, zachętą do wytrwałości i pociechą, abyśmy trwali przy nadziei. Ale często tak nie jest, jest zupełnie odwrotnie. Ludzie są, wierzący są sfrustrowani, zniechęceni i doprowadza to ich do pewnego zwątpienia, że porzucają służbę albo zbór, bo nie widzą sensu dalej. Pozwólcie, że podzielę się z wami pewną historią. Byłem raz na spotkaniu pastorów i na tym spotkaniu zacząłem rozmawiać z jednym pastorem i dowiedziałem się o tym, jak ich zbór powstał, jak Bóg im błogosławił na początku, ale w pewnym momencie zbór stanął w miejscu. Przestał wzrastać liczebnie i dowiedziałem się z dalszej rozmowy, że ten pastor myśli o rezygnacji ze służby. Był bardzo sfrustrowany tym, że w Biblii czytał o spektakularnych uzdrowieniach, o ewangelizacji, podczas której wielu ludzi się nawracało, czy właśnie o takim dynamicznym wzroście Kościoła, a jego zbór stanął w miejscu. Od jakiegoś czasu nic takiego się nie wydarzyło, nic nie było spektakularnego w tym zborze, nie było ani uzdrowień, ani dynamicznego wzrostu, ani skutecznej ewangelizacji, więc doszedł do wniosku, że coś musi być nie tak. Doszedł do wniosku, że gdzieś popełnił jakiś błąd. Doszedł do wniosku, że dalsza służba nie ma sensu. Więc w jego życiu pojawiły się zniechęcenie, frustracja i zwątpienie. I z mojego małego doświadczenia widzę, że nie jest to problem tylko tego jednego brata. Jest wielu chrześcijan, którzy są w podobnym miejscu. Może głośno tego nie mówią, ale myślą w podobny sposób. Też są sfrustrowani, zniechęceni i mają różne wątpliwości. I to powoduje, że zadają sobie pytanie, czy ich służba, czy ich wysiłek, czy ich starania w ogóle mają jakiś sens. Więc są chrześcijanie, którzy są sfrustrowani, są zniechęceni, czy też mają różne wątpliwości. Czytają takie historie jak ta o Piotrze i Janie i porównują z tym, czego sami doświadczają na co dzień i do jakiego wniosku dochodzą. Do takiego, że oni tych rzeczy nie widzą, nie doświadczają, nie ma uzdrowień takich, jak tutaj opisane. A jeśli jest już jakieś uzdrowienie, to uzdrowienie z bólu głowy, tak brzydko mówiąc. Ewangelizacja jest słaba, jeśli chodzi o rezultaty, a wzrost liczebny zboru jest słaby, bądź w ogóle nie ma, a już w ogóle dobrze jest, jak zbór nie maleje. I to jest powodem frustracji i zniechęcenia w ich chrześcijańskim życiu. Zatem mamy problem. Więc wydaje się właściwym, żeby zadać pytanie, jaka jest jego przyczyna. Dlaczego mamy problem? Dlaczego ludzie zamiast być zachęconymi i pocieszonymi tym fragmentem są sfrustrowani i zniechęceni? Więc zanim odpowiem, czy spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to chciałbym opowiedzieć kolejną historię. Jakiś czas temu zostałem zaproszony na grupę domową w pewnym mieście i podczas tej grupy miałem podzielić się słowem. Miałem przygotować studium biblijne, które miałem poprowadzić. Więc zapytałem się, co oni w tej chwili robią, prawda, żeby jakąś tam kontynuację robić. Okazało się, że zaczęli robić Dzieje Apostolskie, że akurat wypadło na to, że mam ten trzeci rozdział do zrobienia, więc się zastanawiałem, o czym mówić, tak? Jak to ugryźć, jak ugryźć ten fragment, o czym powiedzieć? Więc skupiłem się na uzdrowieniu tego człowieka, który od urodzenia nie chodził. I w trakcie przygotowywania zobaczyłem, że w tym tekście są przesłanki, które powodują, że tego uzdrowienia nie możemy traktować jako coś normalnego, jako coś, co miało miejsce codziennie. Bo tak ludzie myślą, że to, co jest opisane w drugim, w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, to jest codzienność wierzących. Raczej to uzdrowienie trzeba traktować jako coś wyjątkowego, jako coś nieregularnego. I tak to przekazałem. Pokazałem, jakie argumenty za tym przemawiają. I po jakimś czasie dowiedziałem się, że na następnej grupie ktoś z tych liderów jeszcze raz wziął ten fragment i wyłożył go, ale już we właściwy sposób. Co mnie zbytnio nie zdziwiło, no bo grupa była charyzmatyczna, a ja tam trochę im nie w ich myślenie trafiłem z tym, co powiedziałem. I wydaje mi się, że tu właśnie leży problem. Jeżeli tekst, który ma być dla nas zachętą i pociechą, odbieramy zupełnie odwrotnie, to w czym jest problem? Czy problem jest z tekstem? Nie, tak? Problem nie jest z tekstem. Tekst jest jak najbardziej w porządku, więc czym jest problem? Problem jest z tym, jak my czytamy ten tekst. A jeżeli zamiast zachęty mamy frustrację, znaczy, że to my odczytujemy ten tekst w zły sposób, w niewłaściwy sposób. Więc problem jest z tym, jak czytamy ten tekst. Jeżeli ten fragment powoduje w nas frustrację, a nie zachętę, to znaczy, że go źle czytamy. I na ogół problem polega na tym, że czytamy ten fragment i robimy z niego normę, regułę. Mówimy sobie, tak właśnie funkcjonował pierwszy Kościół, to była jego codzienność. Tak powinniśmy funkcjonować i my. To powinna być norma i dla nas dzisiaj. I ludzie zapalają się do tego, prawda? Uzdrowienia, chcemy widzieć uzdrowienia, chcemy widzieć ewangelizację, która jest skuteczna i chcemy widzieć dynamiczny wzrost, bo tak było w pierwszym Kościele i robią wszystko, żeby tak właśnie było, żeby ich zbór tego doświadczał. Ale szybko się zapalają i szybko gasną. Czy się wypalają i są sfrustrowani i zniechęceni, ponieważ widzą, że ich zbór nie funkcjonuje tak jak ten zbór wspomniany w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich. Z jakiegoś powodu ignorujemy to wszystko, co przeczy właśnie takiej zdrowej interpretacji. Z jakiegoś powodu zapominamy o kontekście, tym bliższym, tym dalszym. Z jakiegoś powodu dajemy sobie założyć klapki na oczy, bylebyśmy tylko nie zobaczyli tego fragmentu we właściwym świetle. Z jakiegoś powodu dążenie do właściwej interpretacji tekstu biblijnego zostaje zastąpione jedynie słuszną, z góry założoną wersją, interpretacją. Dlaczego więc tak ten fragment czytamy? Dlaczego tak ludzie czytają ten fragment w taki sposób? I wydaje mi się, że czasami najlepszą odpowiedzią jest najprostsza odpowiedź. Czytamy ten fragment w taki sposób, ponieważ w taki sposób chcemy go czytać. W taki sposób pragniemy go czytać. Dlatego na tej grupie domowej nie przyjęto tego, co zaproponowałem, dlatego na tej grupie przedstawiono swoją właściwą i jedynie słuszną wykładnię tego fragmentu. Nie przeanalizowano moich argumentów z Pisma Świętego, chociaż mogłem się mylić, prawda? Ale nie przeanalizowano, tylko je odrzucono z góry, ponieważ one nie były zgodne ze wstępnymi założeniami, jaka ta grupa miała. A to dowodzi tylko jednego, że ci bracia i siostry chcieli po prostu tak ten fragment czytać i rozumieć. Oni chcieli widzieć to jako normę, jako regułę. Dlaczego? Ponieważ chcieli tych wszystkich rzeczy doświadczać. Dlaczego chcieli? Bo to wydało się dla nich atrakcyjne. To stało się pragnieniem ich serc i w pewnym sensie to stało się bożkiem w ich życiu. Tak jak to staje się bożkiem w wielu kościołach, w wielu zborach dzisiaj. Mamy do czynienia z nieświętą trójką, można powiedzieć. Uzdrowienie, skuteczne metody ewangelizacji i dynamiczny rozwój zboru. Pastorzy zamiast służyć ludziom, właśnie służą tym celom. I te rzeczy stają się przyczyną frustracji i zniechęcenia. Nie widzą i nie doświadczają tych rzeczy, dlatego się frustrują i zniechęcają. Nie dostrzegają, że wpadli w kanał. Nie dostrzegają, że to nie jest to, co ten tekst mówi i czego uczy. I nie rozumieją, że taka interpretacja jest niewłaściwa. Do jasności powiem, że nie są to złe rzeczy same w sobie. Tak? One są to dobre rzeczy, pochodzą od Boga. Ale jeżeli w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu te rzeczy, uzdrowienie, skuteczne metody ewangelizacji czy dynamiczny, liczebny wzrost zboru stają się rzeczami najważniejszymi, rzeczami ostatecznymi, czy też stają się ostatecznymi celami, do których dążymy za wszelką cenę i w których upatrujemy nasze spełnienie, nasze zadowolenie, nasze szczęście, to wtedy te rzeczy stają się naszymi bałwanami, bożkami, którym służymy. Wtedy te rzeczy stają się złe. A stają się złe, ponieważ odciągają naszą uwagę od Chrystusa, który jako jedyny, od Boga, od naszego Pana i Zbawiciela, który jako jedyny może dać nam szczęście i spełnienie. Dlatego nie dziwmy się, że wierzący są sfrustrowani, zniechęceni i mają różne wątpliwości. Więc jak temu zaradzić? Co jest rozwiązaniem tego problemu? Jak być zachęconym przez ten fragment, a nie zniechęconym? Trzeba dogłębnie przeanalizować ten tekst. Trzeba zwrócić uwagę na każdy szczegół. Trzeba wziąć pod uwagę kontekst. Jeżeli, kiedy człowiek, ludzie często tak funkcjonują, że jeżeli widzą to uzdrowienie, tak, czy uzdrowienia w zborze, czy też dużą liczbę wierzących, czy też nawróconych osób w zborze, to od razu opuszczają gardę. Tak, bo o, to jest znak Bożego błogosławieństwa. To znaczy, że ten człowiek, który tam przewodzi, on jest namaszczony przez Boga i wszystko, co mówi, już jest prawdziwe i słuszne, i zdrowe, i biblijne. Niekoniecznie to musi być zgodne z prawdą, niekoniecznie to musi być zgodne z rzeczywistością. Więc ludzie łykają takie rzeczy, nie weryfikują, nie sprawdzają, co Pismo mówi. Dlatego trzeba wrócić do tekstu i trzeba dogłębnie przeanalizować tekst, zwrócić uwagę na każdy szczegół. Trzeba wziąć pod uwagę kontekst. Musimy pamiętać, że tekst bez kontekstu staje się pretekstem, aby być tekstem bazowym. Jeżeli mamy tekst bez kontekstu, to możemy tam wszystko wczytać. I to jest właśnie ten cud czytania, że kiedy czytamy ten fragment, kiedy słyszymy o tych, czy czytamy o tych uzdrowieniach, o tej cudownej ewangelizacji i dynamicznym wzroście, to nam się klapki zamykają i już nie dostrzegamy niczego, tylko te rzeczy i jesteśmy skupieni tylko na tym. Dlatego trzeba wrócić do tekstu, popatrzeć, co mówi tekst. A są tam pewne szczegóły, które pomagają nam zrozumieć, o co chodzi w tym fragmencie. Prawdopodobnie Piotr i Jan mijali tego człowieka wcześniej wielokrotnie. Tak, on był wsadzany od jakiegoś czasu przy Bramie Pięknej, a modlitwa w świątyni o 15 odbywała się codziennie, więc Piotr i Jan codziennie pewnie tam chodzili, codziennie widywali tego człowieka, a mimo to nie nastąpiło żadne uzdrowienie wcześniej. Piotr nie pomyślał sobie, prawda, wcześniej, o, jest chory, więc trzeba go uzdrowić, tak, bo mam moc uzdrawiania, Pan Jezus mi błogosławi, prawda, więc pójdę go uzdrowić. Nie, wielokrotnie go mijał i nic się nie wydarzyło, aż pewnego dnia, kiedy ten człowiek zwrócił się do Piotra i Jana, Piotr uzdrowił tego człowieka, więc jak to rozumieć? No widać, że Piotr w tym momencie był prowadzony przez Ducha Świętego i w jakiś sposób był dotknięty sytuacją tego człowieka i okazał mu zmiłowanie poprzez to, że w autorytecie Pana Jezusa Chrystusa go uzdrowił. Ale było to prowadzenie Ducha Świętego, tak jak Pan Jezus, widząc, będąc koło sadzawki, nie wiem, w Syloe, uzdrowił tylko jednego niewidomego człowieka, chociaż było więcej chorych. Piotr nie uzdrowił tego człowieka dla rozgłosu. My myślimy właśnie, to czego potrzebujemy to uzdrowienie, bo jak będzie uzdrowienie, to zaraz przyciągnie kupę ludzi. A jak będzie grupa ludzi, to będzie można im głosić Ewangelię, oni zaraz tą Ewangelię przyjmą. Tekst mówi nam wyraźnie, Piotr uzdrowił, tego, z Janem uzdrowili tego człowieka, ale nie było tam tłumów, nikt tego nie zauważył. W tym momencie uzdrowienia ludzie dopiero się zorientowali, jak zobaczyli tego człowieka w świątyni. Jak skacze, jak chodzi dookoła, jak wielbi Boga. Dopiero to spowodowało, że zaczęli zadawać pytania. Ale to nam mówi, że wcześniej tego nie widzieli. Piotr nie zrobił tego teraz. Słuchajcie wszyscy, chodźcie, ja będę uzdrawiał. Nie. Piotr i Jan uzdrowili tego człowieka bez rozgłosu, po cichu, nie publicznie, można powiedzieć. Żeby to nie zrobiło jakiegoś zbiegowiska. Oczywiście widzimy, że z powodu tego uzdrowienia ludzie się jednak zbiegli. Ale Piotr, co się wydarzyło po uzdrowieniu tego człowieka? Piotr i Jan poszli na modlitwę, tak? Poszli do swoich rzeczy. Nie zrobili z tego jakiejś wielkiej rzeczy. Oni poszli na modlitwę. Ten człowiek poszedł za nim. Za nimi. I dopiero to spowodowało zbiegowisko. Co spowodowało szum. I co widzimy? Piotr zaczyna, no widząc ten tłum, który się tam zgromadził, no trzeba coś tym ludziom powiedzieć. No to jest okazja do tego, żeby mówić o Chrystusie. I co Piotr mówi o Chrystusie? Czy Piotr sobie pomyślał, co by tu powiedzieć, żeby tych ludzi nie zniechęcić, ale w jakiś sposób zachęcić, prawda? Żeby oni chcieli przychodzić, prawda? Jaką skuteczną metodę ewangelizacji wybrać, żeby zdobyć ludzi? Nie. Piotr się nad tym nie zastanawiał. On po prostu od razu przeszedł do rzeczy. Zaczął mówić bezpośrednio i do tych słuchaczy. I to widzimy w wersetach od 12 do 26. I Piotr był bardzo bezpośredni w stosunku do swoich słuchaczy. W bardzo bezpośredni sposób zaczyna pokazywać im ich winę. Zaparliście się. Wydaliście. Zabiliście. Bardzo bezpośredni sposób wzywa ich też do opamiętania i nawrócenia. Opamiętajcie się i nawróćcie, werset 19. Ale też bezpośrednio mówi i pokazuje spis, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Panem, jest prorokiem, jest Zbawicielem. Piotr mówi o ukrzyżowaniu i o zmartwychwstaniu. Widzimy, jaka reakcja była Saduceuszy na to, że Piotr głosił, że zmartwychwstanie z Jezusem, a byli oburzeni. Więc można pomyśleć, że Piotr w zasadzie zniechęcał tych ludzi, tak, zgłosząc o zmartwychwstaniu, więc może powinien zrezygnować z tego, żeby ich pozyskać, ale nie. Piotr mówił o krzyżowaniu, Piotr mówił o zmartwychwstaniu, Piotr mówił to wszystko, czy powiedział to wszystko, co byśmy określili jako dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Piotr nie pominął niczego, co mogłoby w jakiś sposób zniechęcić lub zachęcić do czegoś słuchaczy, co mogłoby być trudne dla słuchaczy albo przyjemne dla słuchaczy. Piotr nie pominął niczego, Piotr nie dodał niczego, Piotr nie próbował ich ugłaskać. Piotr po prostu wiernie głosił im Ewangelię Bożą. I w końcu widzimy liczebny rozwój zboru, który jest skutkiem głoszenia Ewangelii przez Piotra. Ale nie powinniśmy tego wzrostu przypisywać jakiejś konkretnej metodzie ewangelizacji, ponieważ to nie metoda stoi za dynamicznym rozwojem zboru. Biorąc pod uwagę kontekst, najbliższy rozdział wcześniej i rozdziały po, musimy ten wzrost przypisać Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak? To On swoim działaniem sprawił ten wzrost. W rozdziale wcześniejszym czytamy, że Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. W następnym rozdziale, po trzecim czy tam czwartym, czytamy, że to Pan przydawał, Pan sprawiał, Pan. To, więc kiedy jest mowa o dynamicznym wzroście liczebnym zboru, to nie jest zasługa ani skutecznych metod ewangelizacji, ani jakiegoś uzdrowieniu, to po prostu jest suwerenne działanie Pana Jezusa. Pan posłużył się Piotrem, który głosił wiernie Ewangelię. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, więc kiedy Ewangelia była ogłoszona, Pan Jezus przyznał się do tego i potwierdził to poprzez to, że ludzie się nawrócili. I to jest zachęcające, to jest budujące, że Pan Jezus jest wierny w swoim działaniu. Pan Jezus obiecał, zanim wstąpił do nieba, że będzie ze swoimi uczniami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I widzimy to w różnych momentach życia zboru. Widzimy to na początku, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Pan Jezus spełnia obietnicę od Ojca, wylewa Ducha Świętego na swoich uczniów. Widzimy to, kiedy Kościół doświadczał błogosławieństwa na początku i się rozwijał, ale widzimy też Jego wierność wtedy, kiedy zaczynają się prześladowania. Pan Jezus wiernie jest ze swoimi uczniami. I widzimy to w kolejnych rozdziałach. Prześladowanie się nasila, ale Pan Jezus wiernie jest wierny swoim uczniom, jest z nimi. Ale też widzimy właśnie, że Pan działa i jest ze swoimi uczniami wtedy, gdy są uzdrowienia, ale też widzimy działanie Pana wtedy, kiedy uzdrowień nie ma. Czy nawet wtedy, gdy Paweł zostaje ukamienowany. Czy wtedy, kiedy Paweł musi uciekać z jednego miasta do innego. Pan Jezus jest wierny w tym wszystkim. On jest ze swoimi uczniami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I Pan Jezus wymaga od nas, abyśmy my też byli wierni Jemu w tym, czym On nakazał nam. Chrystus chce, abyśmy byli wiernymi w głoszeniu Jego, w głoszeniu dobrej nowiny o Nim. Chrystus chce, abyśmy innych czynili uczniami i uczyli ich przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. On chce, żebyśmy byli wierni w tym. A to oznacza, że nieuzdrowienie, czy skuteczne metody ewangelizacji, czy dynamiczny rozwój zboru powinny się dla nas liczyć, czy nie, powinny być dla nas najważniejsze. Dla nas najważniejszy powinny być Chrystus, Ewangelia i ludzie, a nie liczby. Tyle uzdrowień, tyle osób ochrzczonych, tyle osób, taki wzrost w tylu procentach, to nie są rzeczy, na których powinniśmy się skupiać. Niestety Kościół, część tak, chrześcijańskiego Kościoła zabrnęło w ten zaułek. Jest sfrustrowana, zniechęcona i ma różne wątpliwości. Dlatego uczmy się na błędach i nie powielajmy tych błędów, ale uczmy się dobrych rzeczy i naśladujmy to, co dobre. I bądźmy zachęceni przez ten fragment, widząc wierność Pana Jezusa w tym, co musieli przechodzić Jego uczniowie. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możemy czytać te różne rzeczy i że one są może trudne, ale są dla naszego pouczenia i dla naszej zachęty i że Łukasz postanowił dzięki działaniu Ducha Świętego spisać te rzeczy, udokumentować je i że możemy się z tego właśnie też uczyć, ale też i być zachęceni, abyśmy trwali w nadziei. Ojcze, otwieraj nasze oczy i dawaj opamiętanie, jeżeli właśnie tkwimy w tym kulcie tych bożków, tej nieświętej trójki, uzdrowienia, skutecznych metod ewangelizacji czy dynamicznego rozwoju zboru. Ojcze, nie chcemy w tym być, nie chcemy w tym uczestniczyć. Jeżeli one odwracają naszą uwagę od tego, co najważniejsze, od Ciebie, Ojcze, od Twojego Syna, od Twojego Kościoła, od ludzi generalnie. Dlatego pomóż nam nie skupiać się na tych rzeczach. Nie robić z nich celów ostatecznych, które mają nam przynieść zadowolenie czy spełnienie, ale żebyśmy nasze spełnienie upatrywali wyłącznie w Tobie, w tym, co Ty czynisz, w Twojej mądrości, w Twojej dobroci, w Twojej łasce. Pomóż nam być wiernymi w głoszeniu Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Pomóż być nam wiernymi w głoszeniu Chrystusa wszędzie tam, gdzie nas stawia, żebyśmy nie bali się mówić o Nim, ale też żebyśmy nie próbowali ugłaskać Ewangelii, udomowić Ewangelii, ale żebyśmy byli gotowi wiernie mówić o tym wszystkim, czym jest Ewangelia, o tym wszystkim, co Jezus Chrystus zrobił dla nas, kim jest. Pomóż nam być wiernymi we głoszeniu Ewangelii, ale też pomóż nam dążyć do tego, żeby jak najlepiej rozumieć tekst biblijny. Pomóż nam, żebyśmy wnikali, pomóż nam zadawać pytania, które pomogą nam lepiej zrozumieć tekst, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie dają się zwieść na manowce poprzez jakieś ludzkie oszustwo, ale którzy są wytrenowani, wyćwiczeni w czytaniu Słowa Bożego, w studiowaniu Słowa Bożego, w interpretowaniu Słowa Bożego. Ojcze, też pomóż nam być zainteresowanymi wyłącznie Tobą, zainteresowanymi człowiekiem, a nie liczbami, nie statystykami, żeby to nam nie przesłoniło właśnie człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo, który jest zgubiony i który potrzebuje Chrystusa, który potrzebuje usłyszeć Ewangelię. Proszę Ciebie, Ojcze, działaj w naszym życiu, abyśmy byli pouczeni, ale też żebyśmy byli zachęceni, widząc wierność Twojego Syna, jak On wiernie był z uczniami, z Kościołem i przeprowadza ich przez różne łatwe momenty, ale też i trudne momenty. Przeprowadzał ich przez przyjemne rzeczy, ale też i przez te nieprzyjemne. I Panie, dzięki Ci za to, że Chrystus jest z nami dziś. I chociaż może nie dostrzegamy jakiegoś wielkiego poruszenia, być może nie dostrzegamy jakichś spektakularnych rzeczy, czy nie widzimy tego na co dzień, ale jednej rzeczy możemy być pewni, że Jezus Chrystus jest taki sam wczoraj i dziś i na wieki. I On działa. I On działa. I działa w swojej mądrości, On działa zgodnie ze swoją wolą, ponieważ jest suwerennym Bogiem. Ojcze, dzięki Ci, pomóż nam zaufać Jemu, pomóż nam przyjąć tą prawdę, że Chrystus wie, co robi. I nie trzeba Go w żaden sposób poganiać, czy nie trzeba Mu w jakiś sposób przypominać, co On ma robić. Pomóż nam to zaakceptować. Pomóż nam poddać się Jemu. Amen.